Przewodnim wierszem naszych rozważań był tekst z pierwszego listu do Koryntian 1:18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Zagadnienie krzyża musi być przez chrześcijan potraktowane przez wiarę. Muszę przyjąć wiarą całym moim sercem, w pełnym przekonaniu, to, co uczynił Bóg na krzyżu dla człowieka. Jeśli pragnę doświadczać mocy krzyża w swoim życiu, musi towarzyszyć temu moja wiara, aby to, co stało się na krzyżu, było moim udziałem. Dlatego dla nas mowa o krzyżu nie jest czymś drugorzędnym, bezwartościowym, nie mającym znaczenia. Dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą. Jest fenomen życia, który płynie z krzyża, a polega to na zrozumieniu Bożej mocy, która spływa z krzyża. Powiedzieliśmy sobie tak. Całe zło, które należało się rodzajowi ludzkiemu, każdemu z nas indywidualnie, zostało wymierzone Jezusowi. Dzięki temu wszystko to, co dobre i co należało się bezgrzesznemu i posłusznemu Jezusowi, stało się dostępne nam, którzy wierzymy. A wszystko zło, które nam się należało, spadło na Jezusa po to, ażeby dobro należące do Jezusa mogło stać się dostępne dla nas. I teraz jest to kwestia wiary człowieka, wiary chrześcijanina, czy korzysta w pełni ze zwycięstwa, z fenomenu życia, które płynie z krzyża. To jest uzależnione od mojej postawy. Mówiliśmy o tym minusie, o tym złym życiu człowieka, o tym grzechu, który owładnął ludzkością. I powiedzieliśmy sobie, że patrząc na krzyż, to ta belka pozioma symbolizuje ten minus, stan człowieka, jego deficyt, jego życie na minusie. Ale my głosimy dobrą nowinę. Amen? A dobra nowina mówi, że minus zamienił się w plus. I kiedy patrzymy na belkę krzyża pionową, ona jakby zamienia z minusa na plus wszystko to, co złe w naszym życiu. Wszystko to, co było nam ciężarem, było nam przekleństwem, wszystkie nasze ludzkie słabości, Pan Bóg zamienił na krzyżu w plus, w zwycięstwo. I teraz potrzebuje człowiek chrześcijanin wiary, aby nie był tylko człowiekiem wierzącym z nazwy, ale był człowiekiem wierzącym prawdziwie, który ufa Bogu, że to, co uczynił na krzyżu, staje się moim dziedzictwem. I mówiliśmy o 5 wielkich zamianach na krzyżu. Omówiliśmy je w wielkanocne, poranne nabożeństwo. Mówiliśmy, że tych 5 wielkich zamian na krzyżu dokonał Bóg dla każdego z nas. I każdy z nas może korzystać z łaski, która płynie z krzyża. Po pierwsze, Jezus został ukarany, abym ja mógł otrzymać przebaczenie. I oto zamiana na krzyżu, którą dokonał Bóg, jest jasna i wyraźna. Zamienił On nasze winy, nasze grzechy, nasz błąd, nasz bunt przeciwko Bogu, zamienił w nowe życie, przebaczył nam nasze winy i to była pierwsza wielka zamiana. Czytaliśmy wiersz 6, 53 rozdziału Izajasza proroka. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Zamiana. Po drugie, był zraniony, abym ja mógł być uzdrowiony. Zamiana z choroby w zdrowie. Czytaliśmy także z Izajasza proroka, że On wziął nie tylko nasze winy, nie tylko nasz bunt, nasz grzech, nie tylko zamienił nasz duchowy stan, ale także zamienił nasz stan fizyczny. Możemy korzystać z Jego uzdrowienia, gdyż On nasze bóle i dolegliwości wziął na siebie i w konsekwencji tego ranami Jezusa jesteśmy uleczeni. Po trzecie, mówiliśmy, że Jezus stał się grzechem, moją grzesznością, abym ja mógł zostać usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. I czytaliśmy wiersz także z Biblii Gdańskiej, który brzmi tak, 53 rozdział, 10 wiersz Izajasza proroka. Tak Ci się Panu podobało zetrzeć Go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swoją, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podobało Panu, przez rękę Jego, aby się stało szczęśliwie i aby się wykonało. I tego dokonał Bóg. Naszą grzeszną naturę, nasze grzeszne życie usprawiedliwił swoją sprawiedliwością. To jest kolejna zamiana, którą omawialiśmy w szczegółach. Po czwarte, Jezus doświadczył śmierci za mnie, abym ja mógł się stać uczestnikiem życia. Czytaliśmy list do Hebrajczyków, 2 rozdział, wiersz 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski zakosztował śmierci za każdego. A więc w Jezusie Chrystusie mamy życie i to życie wieczne. Nikt z nas nie umiera, odchodzi do ziemi tylko ciało. Człowiek żyje wiecznie, ma życie wieczne. Zakosztował Pan śmierci za nas, abyśmy zostali ubłogosławieni dostojeństwem życia w Jezusie Chrystusie. I piąta zamiana, zadośćuczynienie. Mówiliśmy, że Jezus stał się przekleństwem, abyśmy otrzymali błogosławieństwo. Mówiliśmy o tym, jak każdy, kto zawisł na drzewie według Starego Testamentu, 5 Mojżeszowa 21:22-23, był nazwany przeklętym. Każdy Żyd znający Torę rozumiał, że Jezus stał się przekleństwem. Dlatego my wiemy o tym, abyśmy przyjęli błogosławieństwo. O tym nam mówili z do Galacjan 3:13-14. Czytaliśmy ten tekst. Króciutko przypomnę. Aby takie stany zostały zamienione w błogosławieństwo, umysłowe i emocjonalne załamania, powtarzająca się lub chroniczna choroba, zwłaszcza jeśli jest dziedziczna, ponieważ dziedziczność jest oznaką przekleństwa, powtarzające się ciągle poronienia i choroby kobiece, rozbicie małżeństw i obcowanie członków rodziny, stały brak pieniędzy, skłonności do wypadków, samobójstwa, nienaturalne śmierci w rodzinie. To wszystko jest przekleństwem i Bóg usuwa przekleństwo z życia człowieka, kiedy człowiek do Niego przychodzi, bo dokonał zamiany na krzyżu. On stał się przekleństwem, zawisł na drzewie, aby wziąć przekleństwo na siebie. I dzisiaj kontynuujemy. I będziemy mówić o trzech kolejnych zadośćuczynieniach. Będziemy rozważać na podstawie Bożego Słowa ostatnie myśli związane z tym tematem. Po szóste, Jezus poniósł nasze ubóstwo, abyśmy mogli dzielić Jego obfitość. To jest kolejna myśl i kolejna zamiana, która dokonała się na krzyżu dla nas. Opieram tą myśl o 2 list do Koryntian, 8 rozdział, wiersz 9. I czytamy tak. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc punkt numer jeden. Muszę znać Jego łaskę. Jeśli nie poznałem Jego łaski, jeśli nie wiem, czym jest Boża łaska, co uczynił Bóg, okazując łaskę, wtedy mam problem. Nie mogę doświadczyć tych zadośćuczynień, tej przemiany, którą Jezus dokonał na krzyżu. I czytamy, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. I powiem tak, nie musimy być wielkimi teologami, ani nie musisz być wielkim teologiem, aby odkryć przeciwieństwa w tym tekście. Co jest rzeczą złą? Powiedzcie mi. Ubóstwo jest złe. Jeśli ktoś kocha ubóstwo i chce być ubogi, może tak żyć i może żyć ubogo i może wszystkiego się pozbyć i zamieszkać w jaskini. Można. Ale ubóstwo w każdym kontekście jest złe, bo Biblia mówi, że ubóstwo jest złe i Biblia mówi, że ubóstwo jest przekleństwem. Czytajmy, zadałem na zadanie czytać Piątą Księgę Mojżeszową, kiedy Pan mówił o błogosławieństwach, które spływają na ludzi posłusznych Bogu i o przekleństwach, które spływają na nieposłusznych. Co jest rzeczą dobrą? Bogactwo, nieprawdaż? To jest dobre dla człowieka. Każdy człowiek chce mieć zaspokojone swoje potrzeby. Każdy człowiek pragnie, robi wszystko, żeby mieć. Dlaczego chrześcijanie wyjeżdżają na zachód? Żeby mieć, żeby się dorobić, nieprawdaż? Bo wiedzą, bo rozumieją, że mieć coś, posiadać dobra, to rzecz dobra. Czym jest dla nas biblijne bogactwo? Jest to zaspokojenie naszych potrzeb. Jest to zaopatrzenie udzielone z Bożego magazynu błogosławieństw dla naszego życia. I Bóg zaplanował to w swoim dziele zbawienia, aby zaspokajać nasze potrzeby. Jest to Bożą wolą, aby chrześcijanin był zaspokojony w swoich potrzebach. Nie chodzi o opływanie w bogactwa, domy, baseny, mercedesy i tak dalej. Ale chodzi o to, aby moje potrzeby były zaspokojone z Bożej łaski, którą On nam daje na co dzień. I Biblia mówi, że Pan Jezus był bogatym. Tak mówi Boże Słowo. Pan Jezus, no nie dziwię się, miał bogatego ojca. I ma bogatego ojca. Przecież Biblia mówi, że wszystko do Boga należy. Że wszystko, co ziemia ma w sobie, jest pańskie. Wszystko jest własnością Boga w niebie. Dlatego Pan Jezus w pewnym sensie był bogaty, bo ma bogatego ojca. I On zostawił bogactwo, pozostawił cały majestat nieba. Przecież ten majestat nieba jest niesamowity. Tam podobno są, nie byłem, a więc tylko opieram się na Boże Słowie, ulice ze złota. Czytaliście? A bramy czym są wybijane? Diamentami. O, to jest bogactwo, nieprawdaż? Pan Jezus pozostawił to wszystko, stał się ubogim w jakimś celu, dokonał pewnej zamiany. Musimy rozumieć Boże Słowo i musimy mieć wiarę, aby to Słowo przyjmować, aby na tym Słowie się opierać. Pan Jezus stał się dla nas. O, dla mnie, dla nas, dla wszystkich ludzi wierzących, dla Kościoła ubogim, abyśmy ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A więc mamy kolejne zadośćuczynienie, które dokonał Jezus na krzyżu. Ale przyjrzyjmy się Jezusowi. Po pierwsze, Jezus, gdy chodził po ziemi, to nie kasnodzieja w łachmanach. Jak niektórzy chcieliby, by kasnodzieje chodzili w łachmanach. Pan Jezus w czasie ziemskiej służby był ubrany normalnie. Ba, miał elegancką, utkaną w całości szatę. Rzucono o nią losy. Po drugie, Pan Jezus może nie nosił gotówki, ale używał karty kredytowej swojego ojca. Ona zawsze była honorowana. Myślę, posłuchajcie mnie teraz, że jeśli ktoś był w stanie nakarmić 5000 mężczyzn plus kobiety, plus dzieci, z pewnością nie był biedny. Tak? Oj, gdyby się pojawił w mieście taki ktoś, kto nakarmił 10000 ludzi na jednym spotkaniu, no to by powiedzieli, no bogaty człowiek. Nieprawdaż? Dalej. Pan Jezus powiedział do uczniów swoich w czasie wieczerzy, posłałem bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? Nie. Bo Bóg jest tym, który zaopatruje. I każdy z nas ma prawo powiedzieć, że może mi niczego nie brakować, bo Bóg się o mnie troszczy. Kiedy Pan Jezus posłał swoich uczniów, zadał im pytanie, gdy wrócili. Chłopaki, brakowało wam coś? Nie. Wszystko mieliśmy. Nigdy nie byliśmy głodni, nigdy nie mieliśmy żadnych potrzeb niezaspokojonych. Troszczyłeś się o nas. Bóg się o nas troszczył. Przeczytałem ostatnio niesamowite kazanie Dawida Wilkersona. Pozwolę sobie zacytować jego część. Cytat pochodzi z usługi, którą nazwał David Wickerson tak. Obecne czasy wymagają szczególnego zaufania. To jest tytuł kazania. I David Wickerson mówi tak. Jezus powiedział również o nadejściu trudnych czasów. O głodzie, wojnach, zarazach, trzęsieniach ziemi, nieszczęściach i strachu ze wszystkich stron. Czy Pan Jezus powiedział prawdę? Tak. A jednak powiedział Pan Jezus, nie myślcie o tych potrzebach, nie martwcie się o to. Może zastanawiasz się, jak chrześcijanin, który ma potrzeby, nie ma myśleć o swojej fizycznej kondycji. Ja wiem, że nie możemy anulować obietnic Jezusa dla nas. Jego słowa są wieczne. Pan Jezus powiedział, a ja wam powiadam, możesz te słowa wziąć ze sobą przed Boży tron i powiedzieć do Jezusa, to są twoje słowa, nie martwcie się o nic, bo ja się o was troszczę. Pięknie mówi David Wickerson. Zgadzam się. Możemy wziąć te słowa i przyjść przed Boży tron i powiedzieć, Panie, ty powiedziałeś, nie martw się o nic, bo ja się o ciebie troszczę. Bez względu na to, jak bardzo sztorm szaleje, nasz Pan nadal będzie karmił ptaki, ubierał lilie na polu i zaopatrywał ocean pełen ryb w jego potrzeby. Wasz Ojciec Niebiański żywi je wszystkie. Ewangelia Mateusza 6:26. I dalej. Żadna istota nie cierpi tak, żeby Pan o tym nie wiedział. I David Wickerson w kazaniu mówi tak. Teraz was zapytam. Jakimże ojcem byłby on, gdyby karmił zwierzęta i ptaki, a nie troszczył się o swoje dzieci? Jaki Bóg liczyłby włosy na twojej głowie, a nie liczyłby twoich monet? Już sama ta myśl byłaby bluźnierstwem. Nasz Ojciec karmi całe królestwo zwierząt i żadne trudne czasy nie przeszkodzą mu w ich zaopatrzeniu. Czy wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Czyż nie o wiele więcej On troszczy się o was? Mateusz 6:26-30. I dalej Wickerson mówi, ja wierzę, że Bóg zaopatrzył nas w bardzo szczególną obietnicę na szczególne trudne czasy, które nadchodzą. To przysiąg Abrahamowi i jego potomstwu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu świętobliwości i sprawiedliwości przez dni, po wszystkie dni nasze. Bóg przysiągł, że wybawi nas od każdego wroga i każdej sytuacji, byśmy mogli Jemu służyć bez bojaźni po wszystkie dni życia naszego. I dalej, ostatnie zdania, dwa zdania. Kochani, mówi David Wickerson, głód jest naszym wrogiem, czyli ubóstwo jest naszym wrogiem. Również nagość i ubóstwo są naszymi wrogami. To są słowa Davida Wickersona. Można na stronie internetowej gdzie swojego kazania przeczytać. Ale ta Biblia mówi, nie David Wickerson. Ta przysięga Boga musi być fundamentem naszej ufności w każdym kryzysie, nieszczęściu i w czasach trudnych. Zachęcam, zapamiętajcie to, niech to będzie waszym świętym argumentem przed tronem łaski. Bo Bóg dał nam obietnicę. Bóg dał nam obietnicę, że zamieni naszą bezsilność i bezradność w błogosławieństwa. Boża zamiana jest dla nas, abyśmy byli ubłogosławieni, ale także po to, abyśmy mogli błogosławić innych. Przecież nie było to czymś niesamowitym, kiedy 2 tygodnie temu mogliśmy zebrać tak wielką ofiarę, aby złożyć ją pastorowi Abrahamowi. Czyż nie jest to błogosławieństwem dawać, bo Bóg nam daje. Cieszę się, że rozumiemy tą zasadę, bo Bóg ochotnego dawcę miłuje. 2 Koryntian 9:8 czytamy, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. To jest wola Boża. a władny jest Bóg, udzielić nam obficie wszelkiej łaski, abyśmy mieli to zawsze. Amen. Bo dokonana została zamiana na krzyżu. Bóg zamienił nasze bezradności, nasze ubóstwa, naszą niemoc, zamienił błogosławieństwo i udzielił nam tego błogosławieństwa. W Starym Testamencie jasno Bóg określił ubóstwo przekleństwem. To nie było błogosławieństwo. Oto jeden z wersetów z tej listy. Piąta Mojżeszowa, 28:47-48. Za to, że nie służyłeś Panu Bogu Twemu w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród. A więc Bóg błogosławił naród izraelski. I naród izraelski znał prawo błogosławieństwa i przekleństwa w ubóstwie. Doświadczył obu tych dziedzin, obu tych stanów doświadczył. Za to, że nie służyłeś Panu Bogu Twemu, bo przestali Jemu służyć, bo zaczęli się bać, bo zaczęli wątpić w Jego obietnice. Nikt nie wszedł do ziemi obiecanej, którą obiecał im Bóg, bo nie służyli w radości i w dobroci serca Bogu swojemu, mając błogosławieństwo. Dalej, będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na Ciebie w głodzie, w pragnieniu, w nagości, w niedostatku wszystkiego i włoży wróg, nieprzyjaciel, żelazne jarzmo na Twój kark, aż Cię wytępi. Zobaczcie, jaka tragedia. Głód, nagość, pragnienia, niedostatek. Nie można być bardziej ubogim. Nie może być głębszego ubóstwa. Głód, nagość, pragnienie i niedostatek. Popatrzmy teraz na krzyż Jezusa. Bardzo krótko, ale jasno i zrozumiale. Na zamianę na krzyżu, jaką dokonał Jezus Chrystus dla nas. Kiedy to stał się ubogim? Kiedy to wziął całe ubóstwo, tak jak wziął wszystkie grzechy nasze? Kiedy On wziął wszystkie nasze choroby? Kiedy zadane Mu zostały rany? Wziął wszystkie nasze grzechy, kiedy został ukrzyżowany i wypił kielich obrzydliwości całej ludzkości. Kiedy dokonał tej zamiany, o której teraz mówimy? Był głodny. Pan Jezus był głodny na krzyżu. Już nie jadł prawie 24 godziny. Człowiek, który nie je 24 godziny, jest głodny. Pan Jezus był głodny. Wyobrażam sobie, że cierpiał głód, że w tym bólu, który znosił, poniewierany, nie karmiono go przy stole, nie odwiedzał domu Łazarza, nie gościła go Maria z Magdalena i czy Marta, siostra Łazarza. Był pozostawiony, nie karmili go oprawcy, ci, którzy się nad nim znęcali, nie podawali mu chleba, nie karmili go, był głodny. Po drugie, był spragniony. Jego ostatnie słowa na krzyżu brzmiały: pragnę, chce mi się pić. Był spragniony. Czytamy przekleństwo Starego Testamentu. Głód, pragnienie, nagość. Rozebrany był z wszelkich szat, które miał na sobie. Zdarli z niego szatę i suknię, którą miał. Był nagi i potrzebował wszystkiego. Nie posiadał najmniejszej rzeczy. Kiedy przyszedł czas, by go pochować, został pochowany w pożyczonej szacie i w pożyczonym grobie. Dlaczego? Ponieważ przyjął na siebie całe przekleństwo ubóstwa, abyśmy mogli doświadczać Jego błogosławieństwa. Jezus dokonał zadośćuczynienia i do tego trzeba wiary, aby to przyjąć do swojego życia. Jeśli będziesz na to obojętnie patrzył, twoje błogosławieństwo będzie ubogie. Możesz przyjąć wiarą to, co Bóg uczynił dla ciebie. Pan Jezus cierpiał dla naszego odkupienia. Pan Jezus dokonał zadośćuczynienia. Pan Jezus dokonał tego cudu. I poprzez to, co stało się na krzyżu, Bóg troszczy się o nas i zaopatruje nas. Zaopatrywać będzie ciebie, zaopatrywać będzie mnie. Ma swoje sposoby, ma swoje metody, aby to uczynić, aby mnie zaopatrzyć. Znajdzie źródło, bo ja Jemu ufam i na Nim polegam. Mój Pan, śpiewamy w jednym refrenie, jest źródłem mojego życia. Amen. Następna myśl. Jezus zniósł nasze odrzucenie, abyśmy mogli zostać przyjęci w Nim. Bardzo ważne zagadnienie. Następna zmiana nastąpiła między odrzuceniem a akceptacją. Odrzucenie jest głęboką raną, jaką ludzkie serce może nosić. Odrzucenie. Pomyślmy przez chwilę o tym. Odrzucenie. Cechą charakterystyczną odrzucenia jest to, że człowiek zawsze czuje się, jakby był na zewnątrz, jakby zaglądał do środka. Inni mogą wejść, ale nie ja. To jest takie psychologiczne określenie człowieka, który nosi w sobie ranę odrzucenia. On zawsze jest gorszy, zawsze stoi na zewnątrz. Może widzieć wiele rzeczy, które dzieją się w środku, ale jest mu bardzo trudno wejść, nie potrafi wejść, bo nosi odrzucenie w swoim wnętrzu. Innym znakiem odrzucenia jest niezdolność do okazywania miłości. Ludzie, którzy noszą zadrę odrzucenia w swoim sercu, nie umieją okazywać miłości. Teraz posłuchajcie, coś bardzo ważnego. Jan mówi, że kochamy Boga, okazujemy Mu miłość, ponieważ On pierwszy ukochał nas. Amen? Reagujemy na miłość, dlatego że pierw nam On okazał swoją miłość. I ludzie, którzy doświadczyli Bożej miłości, oni będą kochać także Boga całym swoim sercem. Człowiek nie potrafi wyrazić miłości, jeśli nie była ona okazywana wobec niego. To jest prawda. Aby uzdolnić człowieka do okazywania miłości, on musi najpierw doświadczyć jej sam. Fundamentalne prawdy, jeśli chodzi o miłość. Rany odrzucenia mogą być zadane chociażby przez rodziców poprzez zachowanie wobec dzieci. To może sięgać daleko, daleko wstecz. Gdy matka mówi na przykład: żałuję, że noszę to dziecko w moim łonie. Żałuję, że go noszę. Ono już w łonie matki czuje odrzucenie. Taka jest prawda. Nie myślmy, że to nie działa. Nie myślmy, że to połączenie organizmu kobiety z całym systemem nerwowym, umysłowym nie oddziałuje na dziecko. Gdy się urodzi, rodzice mówią: wcale nie chcieliśmy, abyś był, jesteś wypadkiem przy pracy. Co robimy? Jakby siejemy odrzucenie w życie takiego dziecka. Człowiek od urodzenia ma pragnienie miłości. Miłość jest mu potrzebna, aby mógł się prawidłowo rozwijać. Rodzice dające dziecku poczucie miłości dają mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Jeśli tego nie ma, wtedy człowiek jest zraniony poprzez odrzucenie. Jest człowiekiem poza wszystkim. Stoi obok, nie może nigdzie wejść, bo czuje się niepotrzebny, jest odrzucony. To jest dobra nowina, którą ma Kościół, którą niesie Boże Słowo, którą niesie Biblia. Jeśli ludzie cię zawiedli, rodzice cię zawiedli, odrzuciło cię społeczeństwo, może nie możemy tych rzeczy w przeszłości już zmienić, to Bóg gwarantuje nam miłość i akceptację. Amen. Bóg gwarantuje nam miłość i akceptację. Bóg wziął moje życie i okazał mi miłość i akceptację. I mogę ją czuć w moim sercu. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale czytamy takie słowa. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zalegała całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani. Co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A oni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. A Jezus znów zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Zapamiętajmy, od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Tu mamy zasłonę w świątyni. Jest to obrazek świątyni starotestamentowej. Tak mniej więcej wyglądała zasłona. Potężna kotara, która zasłaniała miejsce najświętsze. Potężna, gruba, potężna kotara. Czytaliśmy, że rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Może taka myśl pierw. Jezus nie umarł tylko na skutek fizycznego ukrzyżowania. Kiedy Piłat usłyszał, że już nie żyje, był zdziwiony, bo normalnie powinien żyć około 2 godzin dłużej. Na skutek czego Jezus umarł? Złamanego serca. Co złamało jego serce? Odrzucenie. Widzimy to? Widzimy to w Bożym Słowie? Przez kogo był odrzucony? Przez Ojca. Po raz pierwszy Syn woła do Ojca, a Ojciec nie odpowiada, zakrył uszy i odwrócił oczy, ponieważ Jezus stał się grzechem za nas, a Bóg nie mógł patrzeć na grzech bez odrazy. Pomyślmy o tym. Jezus wycierpiał nasze odrzucenie. I Biblia mówi, kiedy Ojciec nie odpowiedział, natychmiast oddał ducha. Jego serce się złamało. I wtedy co? Zasłona w świątyni została rozdarta na dwoje. Z góry do dołu. To był solidny materiał. Jego nie było można rozerwać od dołu do góry, a co dopiero od góry do dołu, ale był to znak Bożej ingerencji. Ta zasłona oddzielała świętego Boga od nieświętego człowieka. Jezus cierpiał odrzucenie, aby Bóg mógł darować czy obdarować nas przyjęciem jako swoje dzieci. Halleluja. Kolejna zamiana na krzyżu. Zadośćuczynienie. Już nigdy nie muszę czuć się odrzucony. Nieważne, jak ludzie mnie potraktują, nieważne, co mnie powiedzą, ja nie czuję odrazy zranienia, odrzucenia. Ja mam poczucie akceptacji, bo choć człowiek mnie odrzuci, to wiem, że jest ktoś, kto mnie nigdy nie odrzuci. Bo zasłona została rozerwana, a ja mam serce z nim społeczność na co dzień. Halleluja. Jezus cierpiał odrzucenie, aby Bóg obdarował nas przyjęciem jako swoje dzieci. A ci, którzy odrzucają, sami poniosą odpowiedzialność za swoje odrzucenie. Rodzice, którzy źle mówili na swoje w łonie poczęte dziecko, kiedy wypowiadali złe słowa, raniąc ich odrzuceniem. Ludzie, którzy do siebie mają złe nastawienie i krzywdzą drugich poprzez odrzucenie, poprzez niechęć, sami poniosą swój ciężar. Ale ja i ty, bracie, siostro, my, Kościół, możemy czuć się wolni, bo jesteśmy akceptowani. Bóg zamienił nasze odrzucenie w akceptację. Jestem Jego dzieckiem, kochanym Jego lesiem. Jestem Jego dzieckiem. On jest moim tatusiem. On mnie kocha, On mnie przyjął, On mnie zaakceptował. Ja tym żyję, a diabeł niech zwija ogon i idzie precz ode mnie. Bo ja wiem, do kogo ja należę. Wiecie, Efezjan? Święty apostoł Paweł tak napisał. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w Nim, w Jezusie, ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli Jego dziećmi, abyśmy byli święci, nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Przyjął mnie, zaakceptował mnie, uwolnił z zranień odrzucenia i przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. A więc jaka to zamiana? Zamienił Pan Jezus odrzucenie w akceptację. Minus na plus. Jestem przyjęty przez Niego. Jesteś Jego córką, jesteś Jego synem. I ostatnia myśl. Jezus zniósł nasz wstyd, abyśmy mogli dzielić Jego chwałę. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział. Przeczytajmy tekst, ten wiersz. Choć otworzę Boże Słowo, bo wydaje mi się, że mamy tutaj pewnego rodzaju pomyłkę na rzutniku, przeze mnie zresztą napisaną. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział. I tak brzmi w pełni ten tekst. Nie mamy tego tekstu pełnego. Abyśmy jasno zrozumieli tą zamianę, o której chcę na koniec w kilku zdaniach powiedzieć. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, wiersz 35. A gdy go przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy, po czym usiedli i pilnowali go tam. Tak jest? No dobrze jest. Nie pomyliłem się. Chciałem sprawdzić samego siebie, czy się mylę w pisaniu. Nie. A gdy przybili go do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy, po czym usiedli i pilnowali go. I teraz posłuchajcie. Kilka myśli jeszcze. Chcę zwrócić waszą uwagę. Zdjęli z niego całe odzienie. Zdjęli z niego całe odzienie. Ubiór mężczyzny w tamtych czasach składał się z czterech części oraz z szaty, która była w całości utkaną, a o tą szatę rzucili losy. Chcę powiedzieć to w bardzo dyskretny sposób. Jezus był wystawiony nago na oczach wszystkich. Został zhańbiony. Zdjął go wstyd. Wszystkie kobiety, które przyszły z nim, czy szły za nim, zatrzymały się w pewnej odległości. Tylko matka podeszła bliżej swojego syna. On zniósł, czy poniósł wstyd i hańbę. Jaki był Boży cel w tym? Przywieść do chwały wielu synów. Jak to jest możliwe? Jezus poniósł nasz wstyd, abyśmy mogli dzielić Jego chwałę. Wstyd z powodu rzeczy, które się nam przydarzyły lub które nam uczyniono. Poczucie wstydu. Wstyd z powodu rzeczy, które się nam przydarzyły, które zrobiliśmy lub które nam uczyniono. I teraz będzie spowiedź. Pamiętam, jak byłem w 7 klasie szkoły podstawowej i znosiłem uczucie wstydu i hańby. Dlaczego? A dlatego, że kiedyś pojechaliśmy na przedstawienie do teatru do Cieszyna z całą klasą, a po przedstawieniu można było pójść na lody, a ten wasz obecny pastor Leszek wraz jeszcze z dwoma kolegami poszli do księgarni i ukradli po książce. Ukradliśmy książki. Normalnie ukradliśmy w księgarni książki. I złapali nas. Nigdy nie zapomnę. Był pan policjant, była pani wychowawczyni, pan milicjant wtedy. Była kierowniczka księgarni, a my siedzieliśmy w pokoju ze spuszczonymi głowami w poczuciu wstydu i hańby za to, co zrobiliśmy. Oczywiście były wyciągnięte konsekwencje. Trzepak do chodników w domu oczywiście i to kręciło się w kółku chyba przez 5 minut. A trzepak ścigał pewną część ciała. Ale poczucie wstydu przed całą klasą. Później dokuczali nam złodzieje, złodzieje, złodzieje. Poczucie hańby, poczucie wstydu. Wykorzystywanie seksualne sprawia, że ktoś taki ma poczucie wstydu. Pamiętacie dziewczynkę w Gdańsku niedawno w wiadomościach, która popełniła samobójstwo, bo zbezczeszczono ją w klasie, bo nagrywano się z niej, nagrywano na komórkę pozorowane akty seksualne. O tym mówiły media. Poczucie hańby, poczucie wstydu sprawia, że głowa jest opuszczona w dół. Pamiętam dziewczynę na zlocie młodzieży w zeszłym roku, której posługiwaliśmy z bratem Tomczyńskim. Cały czas miała głowę opuszczoną w dół. Włosy zakrywały jej twarz. Mówi, że ma poczucie wstydu za swój stan depresyjny, za swoją niesprawność umysłową. Mówi, jestem w poczuciu wstydu, czuję się okropnie. Kiedy człowiek jest uwolniony od tego uczucia, kiedy następuje cud, kiedy Bóg zaczyna zdejmować z nas poczucie wstydu i hańby, wtedy dzieje się to, co powiedział Job. A Job powiedział tak: podnoszę swoją twarz bez skazy do góry, do Boga. Z tych wszystkich więzów wyzwala mnie mój Pan. Kiedy Bóg zabiera z naszego życia poczucie wstydu i naszą hańbę, kiedy nas uwalnia, nagle doświadczamy transformacji wewnętrznej. Jesteśmy wolni od tego poczucia wstydu i hańby. Może nie z naszej winy. Może ktoś, może jakaś okoliczność, może coś się stało, co sprawiło, że mamy poczucie wstydu i hańbę. Nosimy ją na naszym sercu, w naszych myślach. Pan Bóg ma moc ją zdjąć. Dokonał zadośćuczynienia na krzyżu dla naszego uwolnienia. Zamienił ten minus na plus. On zniósł nasz wstyd, nasze upokorzenia, naszą hańbę. Zdjął to z nas. I każdy, kto tego doświadczył, nie musi targnąć się na życie. Nie musi załamać się psychicznie. Może przyjść do Pana, a Pan dokonuje uzdrowienia naszego wnętrza. Leczy nasze życie. Czasami jest to proces. Czasami Bóg to czyni od razu. W liście do Hebrajczyków, 2:10 czytamy tak. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który powiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Powiódł do chwały wielu synów. Powiódł tych, którzy do Niego przyszli, bo na krzyżu dokonał wielkiej zamiany, zadośćuczynienia. Zamienił naszą hańbę, zamienił nasz wstyd w swoją chwałę. Sam wziął na siebie to uczucie. Sam był postawiony w miejscu wstydu i zhańbienia, aby nas uwolnić i abyśmy dziś mogli prowadzić życie, podnosząc naszą twarz do góry, do Boga, skąd pomoc nadchodzi dla każdego momentu i każdej sytuacji w naszym życiu. A więc powstańmy, bracia i siostry, do modlitwy. 3 zadośćuczynienia, które dokonał Bóg, a razem 8, które przedstawiłem, dotykają wszystkich prawie dziedzin naszego życia. Jezus zniósł odrzucenie, abyśmy byli przyjęci w Nim. Jezus znosił nasz wstyd, abyśmy mogli dzielić Jego chwałę. A także Jezus poniósł nasze ubóstwo, nasze braki, abyśmy mogli dzielić Jego obfitość. To wszystko stało się na krzyżu dla nas. Wielka zamiana. Moc płynąca z krzyża. Dla nas, którzy wierzymy, mowa o krzyżu jest mocą Bożą, bo w Nim odnajdujemy cały sens naszego życia, cały cel naszego życia. Chcemy modlić się, wznieśmy nasze ręce do Pana. Panie, dziękuję Ci za Twój święty krzyż. Dziękuję Ci, że na nim rozpiąłeś swoje ramiona, że na nim zostało zbezczeszczone Twoje ciało, że na krzyżu cierpiałeś męki, że Ty na krzyżu dokonałeś tak wielkiego zadośćuczynienia dla każdego z nas. Dziękujemy Ci za te wszystkie zamiany, które wymieniliśmy. Dziękujemy Ci, że zostałeś ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Dziękuję Ci, że zostałeś zraniony, abyśmy mogli być uzdrowieni. Dziękuję Ci, że stałeś się grzechem, abyśmy mogli być usprawiedliwieni Twoją sprawiedliwością. Dziękuję Ci, że doświadczyłeś śmierci, abyśmy mogli stać się uczestnikami życia. Dziękuję Ci, że stałeś się przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać błogosławieństwo. Dziękuję Ci, Panie, że poniosłeś nasze ubóstwo, abyśmy mogli dzielić Twoją obfitość. I dziękuję Ci, Panie, dobry Panie w niebie, że poniosłeś nasze odrzucenie, abyśmy zostali przyjęci w Tobie. I dziękuję Ci, że zniosiłeś nasz wstyd, abyśmy dzielili Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, to wszystko jest nasze. Stoimy wiarą dziś przed Twoim świętym krzyżem, na którym dokonałeś tak wielkiego odkupienia. Panie, i pragniemy to wziąć do naszego życia. Pragniemy skorzystać z tych obietnic, które nam dałeś. Pragniemy wziąć Twoje słowo do naszych serc. I pragniemy go nosić w naszych sercach. Dziękujemy Ci za tą prawdę, którą dziś głosimy. Dziękujemy Ci za tą pełną Ewangelię, którą dziś głosimy. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, którym żyjemy. Dziękujemy Ci za moc krzyża, za wielką zamianę. Dziękujemy Ci, Panie, że dla nas krzyż nie jest głupstwem, ale jest Bożą mocą ku wybawieniu, ku zwycięstwie. Panie, dziękujemy Ci, że obdarowałeś nas tak wielką łaską. Pomóż nam zrozumieć Twoją łaskę. Pomóż nam stać w wierze na co dzień. Pomóż nam, Panie, żyć Twoim słowem. Pomóż nam żyć krzyżem i zwycięstwem krzyża, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją prawdę, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że jesteś. Oddajemy Ci chwałę, Panie. Halleluja. Jeśli ktoś pragnie dzisiaj przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, chcę zadośćuczynienia w moim życiu. Chcę, aby ta zamiana z krzyża spłynęła na moje życie. Może potrzebujesz uzdrowienia. Może masz poczucie wstydu. Może nosisz w sercu odrzucenie. Może potrzeba przebaczenia, bo coś się stało z Twoim życiem i potrzebujesz przebaczenia. Zadośćuczynił Bóg na krzyżu. Oto przebaczył nam wszystkie grzechy nasze. Przebaczył nam i możemy do Niego przyjść i Go poprosić o siłę, abyśmy więcej nie musieli tego robić. On nam wybacza i podnosi nas z naszego upadku. Może masz potrzeby i gdzieś zagubiła się ta wiara w Twoim sercu, ta myśl, że Ojciec w niebie troszczy się o wszystko, że On troszczy się o lilie, o ptaki, o ryby w wodzie. O ileż bardziej troszczy się o swoje dzieci, tak mówi Boże Słowo. Pan Jezus na krzyżu cierpiał w głodzie, był spragniony, był nagi. Wszystko mu zabrano, stał się ubogim, stał się biednym, nie posiadał nic, abyśmy jego bogactwem byli ubłogosławieni, aby nasze potrzeby w nim były zaspokajane. Aby podstawowe nasze potrzeby były w Nim zaopatrywane. On jest tym, który zaopatruje. On jest tym, który się troszczy. On jest dobrym pasterzem. A dobry pasterz prowadzi swoje owieczki na niwę zieloną, na trawę zieloną. Chcemy się modlić jeszcze. Może któreś z tych dziedzin potrzebuje wejść w Twoje życie teraz, dziś rano, na tym nabożeństwie. Przyjmij to wiarą. Stań wiarą. Nie musisz chodzić w poczuciu odrzucenia. Bóg Cię kocha. Obdarował Cię synostwem swoim. Może ludzie Cię odrzucili. Może ludzie źle o Tobie mówią. Może krytykują Ciebie. Może Cię ranią. Może Cię krzywdzą swoimi słowami. Powiedz: Panie, ale Ty mnie przyjmujesz. Ty mnie akceptujesz. Ty mnie leczysz z wszelkiego odrzucenia. Módlmy się jeszcze przez chwilę. Panie, dziękuję Ci za Twoją kojącą moc. Uzdrowieńczą moc, która płynie z krzyża. Dziękuję Ci, że to jest nasze. Ty nam to dajesz. Ty nas wołasz: chodźcie wszyscy spragnieni. Przyjdźcie pod krzyż i weźcie z krzyża to, co ja Wam daję. Panie, Ty dokonałeś tak wielkiego dzieła na krzyżu. Ty, Panie, dokonałeś tak wielkiego odkupienia, tak wielkiego zbawienia. Ty, Panie, dotknąłeś na krzyżu tyle dziedzin naszego życia. Pomóż nam, ludziom wierzącym, to zrozumieć. Pomóż nam stanąć wiarą. Pomóż nam, Panie, korzystać z tego, co już uczyniłeś i jest nasze. Otwórz nasze serca pragnione, Duchu Święty, abyśmy mogli wziąć do naszego życia to, co obiecałeś. Panie, niech przyjdzie Twoje uzdrowienie na chore ciało. Niech przyjdzie uzdrowienie z wszelkiego zranienia i odrzucenia. Niech przyjdzie zaopatrzenie. Niech przyjdzie, Panie, Twoja chwała do naszego życia. Nie musimy się wstydzić tego, kim jesteśmy. Panie, Ty obdarowujesz nas swoją chwałą. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, że rozprawiłeś się z wszelkim grzechem na krzyżu, że rozprawiłeś się wszelką naszą słabością, że możemy teraz to przyjąć do naszego życia. Za to Ci dziękujemy, Panie. Halleluja. Halleluja. Korzystajmy z tego, kochani. Kościół jest błogosławiony w Jezusie. Korzystajmy z tego. Żyjmy tym na co dzień. Żyjmy przemianą krzyża na co dzień. Rozmyślajmy o krzyżu, o słowie, które słyszeliśmy. A jeśli gdzieś coś umknęło podczas tego słuchania komuś z nas, wejdź na stronę, włącz ten wykład, posłuchaj jeszcze raz i żyjmy mocą krzyża. Nie przechodźmy obojętnie koło mocy krzyża, bo krzyż swojej mocy nie traci. To my tracimy, to ja tracę. Jeśli nie korzystam, jest mi to obojętne, to po prostu tracę. Nie chciejmy tracić, chciejmy korzystać. Bierzmy wiarą, żyjmy wiarą. Korzystajmy z tego, co uczynił Jezus na krzyżu poprzez wiarę i bądźmy wdzięczni. Nigdy niech nie gaśnie dziękczynienie w naszych sercach Panu za to, co uczynił na krzyżu Golgoty dla naszego odkupienia. Amen. Podaj rękę bratu, powiedz: błogosławię Ciebie, bracie, siostro. Żyjmy mocą krzyża. Żyjmy mocą krzyża. Żyjmy mocą krzyża w Jezusie Chrystusie. Niech Bóg Wam błogosławi.